Święty Franciszku, módl się za nami. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Błogosławiony Christianie de Charge, módl się za nami. Wszyscy nasi święci patronowie. Święta Maryjo, módl się. Przez Chrystusa Pana naszego. Maciej mówił, żeby go nie przedstawiać, więc tylko powiem: dominikanin Maciej, biskup, ale powiedz, skąd przybywasz, jak daleko miałeś, żeby tu dojechać. Dziękujemy ci, że jesteś i słuchamy.
Raz, dwa, o teraz. Wszystkich serdecznie witam, z kim nie miałem okazji tak osobiście się przywitać, to bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Z jednej strony po tym, co Marcin mówił na samym początku, kto tutaj był, kogo nie było, więc staję w bojaźni i drżeniu i lęku, ale z drugiej strony, będąc tak obdarowany takim zaufaniem, to jakby doświadczam przyjęcia, komunii, więc jakoś może da się odbezpieczyć tą bojaźń i drżenie. Przyjechałem z Łodzi, jestem we wspólnocie naszych braci. W Łodzi mamy jakby jeden konwent, mówiąc takim językiem zakonnym, czyli oficjalnie jedna wspólnota, ale w dwóch domach. Jeden dom to jest dom przy parafii, który rok temu otrzymaliśmy arcybiskupa Rysia. I drugi dom, gdzie ja mieszkam, to jest na Zielonej, nasz główny nasz dom, gdzie jest Dominikański Ośrodek Kaznodziejski. Ja w tym Dominikańskim Ośrodku Kaznodziejskim pracuję z siódemką moich braci. Od marca też jestem ich przeorem. Znaleźli sobie takiego leszcza, można powiedzieć. Bo i tak w Łodzi każdy jest trochę okrętem, sterem i żeglarzem. No ale przeor to tylko musi kapitułę zorganizować, poprowadzić rozmowę i coś tam zaproponować, a potem już to jakoś leci. Może tak, żeby też zacząć, to mimo że się przed chwilą modliliśmy, ale jeszcze już nie, bez wstawania, chciałbym zaproponować coś, co najczęściej ksiądz robi na końcu, ale żeby to, co będę mówił i w czym jesteśmy, żebyśmy byli tak uważni na to, że jesteśmy w Trójcy Świętej, że jesteśmy, tak jak święty Ireneusz mówił, przygarnięci przez Ojca dwoma dłońmi. Jedną dłonią jest Chrystus, drugą Duch Święty, więc pozwólmy się na ten czas tak przyjąć, pobłogosławić. Niech nas błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Chciałbym zacząć tą pierwszą konferencję od wyjścia z Księgi Rodzaju, początku Księgi Rodzaju, stworzenia, potem też grzechu. Nie będę jej całej czytał, może tylko takie malutkie fragmenty i komentarz do tego, który mamy na początku Ewangelii Świętego Jana. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Wtedy Bóg powiedział: niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg zobaczył, że światłość była dobra. Potem Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. I Bóg stworzył człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boży, stworzył jako mężczyznę i kobietę. Następnie Bóg im pobłogosławił. I Bóg zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Tak zostało zakończone dzieło stworzenia nieba i ziemi i wszystkiego, co na nich się znajduje. A gdy w siódmym dniu Bóg zakończył swoje dzieło, którego dokonał, odpoczął siódmego dnia od wszelkiego dzieła, którego dokonał, wówczas pobłogosławił Bóg ten siódmy dzień i go uświęcił. W nim bowiem odpoczął po całym swym dziele, którego stwarzając Bóg dokonał. Takie są dzieła stworzenia nieba i ziemi. Na początku jest Słowo, a Słowo jest zwrócone ku Bogu. I Bogiem jest Słowo. Ono jest na początku, zwrócone ku Bogu. Przez Niego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało. To, co się stało. a w nim było życie. Życie zaś było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła. To takie fragmenty, żebyśmy weszli w to słowo początku Pisma Świętego i weszli w coś, co w tym temacie dialogu między lękiem a komunią, myślę, jest bardzo, bardzo ważną taką rzeczą, którą możemy jakby znaleźć w tym stworzeniu i w tym, co potem się wydarzy po grzechu pierworodnym. Czyli rzecz, która jest, wydaje mi się, kluczowa dla dialogu. Już dzisiaj to słowo nieraz padało, także w czasie homilii. Uważność. Znaczy, że żeby mógł zaistnieć dialog, potrzebna jest nam uważność. To znaczy, potrzebna nam jest doświadczenie obecności. Bóg, który mówi o sobie Mojżeszowi, jestem, który jestem, to jest właśnie Bóg uważny. To słowo jestem, który jestem, nie jest przecież jakimś tylko określeniem takim zwyczajnym, tylko tak jak hebrajskie znaczenie tego imienia mówi nam, że jestem przy tobie, jestem z tobą. Jestem, który jestem przy tobie, to znaczy jestem uważny. Znaczy, że imieniem Boga jest uważność. To, czego nam brakuje. My nie jesteśmy cały czas uważni. Nie jesteśmy cały czas uważni na samych siebie. Nie jesteśmy przy sobie cały czas. Nie jesteśmy cały czas przy swoim życiu. Nie jesteśmy cały czas przy tych, których kochamy. Jeszcze trudniej nam jest być uważnym, być przy tym, który nam jest trudno przyjąć. Być uważnym na to, co jest w ogóle trudne, z czym się zmagamy, co jest jakimś w nas kryzysem, bólem, zranieniem. Więc zasadniczo w nas takiej uważności nie ma. Uczymy się, a stworzenie, które opisuje Pismo Święte, dzieło stworzenia jest właśnie takim dziełem pełnym uważności. Bóg nie jest technokratą, ale jest kimś, kto bardzo precyzyjnie wchodzi w relacje, jest uważny z tym, co stwarza. Jest zainteresowany tym, co stwarza. Bardzo osobiście wchodzi w niepowtarzalną relację z tym, co stwarza. Jest niepowtarzalny w swojej uważności na wszystko i na każdego, kogo stwarza. I tą uważność możemy znaleźć też w takim jakby trzech takich poziomach. Jest takie powiedzenie określające pewną taką, można powiedzieć, właśnie antytezę uważności, o której dzisiaj się często bardzo mówi. Dla mnie to też było bardzo jakieś takie ważne doświadczenie uważności, kiedy w ostatnim roku, tak mniej więcej do lutego, uczestniczyłem chyba w najtrudniejszych rekolekcjach w swoim życiu, które trwały no, gdzieś chyba z 7 miesięcy, czyli moment towarzyszenia osobom skrzywdzonym przez naszego współbrata. I to była sztuka takiej uczenia się uważności, rekolekcje z uważności. Rekolekcje z tego, żeby uczyć się wychodzenia z takiej postawy nieuważności, którą można opisać za pomocą nie widzę, nie słyszę i nie mówię. A stworzenie przez Boga jest właśnie jest odwrotnością takiej postawy uniku, czyli nieuważności. Właśnie Bóg jest tym, który widzi, który słyszy i który mówi. Może trochę w innej kolejności. Wpierw mówi, no i bo jest i mówi przez swoje słowo. Ale to jego słowo jest, wiemy, że jest uważne. Że to jego słowo jest takim słowem, które naprawdę jest nam dane. Daję ci słowo. Jest taki bardzo piękny wiersz, nie będę go przywoływał, no bo nawet chyba go nie zabrałem ze sobą, Barańczaka. Ale warto do niego sięgnąć. Daję ci słowo. że Bóg naprawdę daje nam takie słowo, gdzie w tym słowie jest zawarta cała gama uważności na wszystkie jakby wszystkie przestrzenie, wszystkie aspekty naszego życia. Że to słowo jest precyzyjne w tej swojej uważności. Że kiedy Bóg mówi, to naprawdę my odnajdujemy się w tej narracji. Do tego jeszcze o tej narracji będę mówił. Ale że to słowo, które Bóg wypowiadał, tak, stwarza przez słowo, przez nie wszystko się stało, co się stało, jest takim słowem, w którym ja rzeczywiście odkrywam sens. I na początku, tak jak się też tłumaczy prolog Jana, na początku jest sens. O tym pisał swego czasu ksiądz Krzysztof Grzywocz w takim dziele Na początku był sens, może przeczytam ten fragment. Sens jest czymś najbardziej pierwotnym, było na początku, a wszystko, co wypływa z tego początku, jest sensowne, ponieważ przynależy do Boga. Na początku był sens, sens był u Boga i Bogiem był sens. Był i nie przestał być, pomimo całego zła człowieka i świata. Sens rozbił namiot i zamieszkał wśród nas. Sens jest spoza człowieka, ale przychodzi do niego. Jest takie niezwykłe zdanie Edyty Stein: jestem pusta, ale otwarta. Myślę, że można interpretować je w taki oto sposób. Chociaż odczuwam pustkę, dojmujący brak sensu, to jednak nie zamykam się w tym doświadczeniu. A moje otwarcie może wreszcie sprawić, że również w tym braku sensu zobaczę w końcu sens. Trzeba być zakorzenionym w doświadczeniu sensu. Trzeba mieć samemu swoje mosty do sensu, żeby móc o nim zaświadczyć. Nie jestem producentem sensu i nie posiadam go na własność. Jeśli jednak zakorzeniony jestem w sensie, przepraszam, czy choćby otwarty na sens, to on sam promieniuje. Inni poczują jego obecność. Na początku jest słowo, jest sens. To jest słowo, w którym ja rzeczywiście w taki sposób się odnajduję, że nie boję się być uważnym na siebie samego. Nie boję się być uważnym na samego siebie, nawet w poczuciu pustki czy bez sensu. To właśnie on wypowiada takie słowo, w którym zawsze na początku jest sens. I mam odwagę na tą uważność. I oczywiście to potem też owocuje i promieniuje tą uważnością na każdego drugiego człowieka, gdzie bardzo trudno nam jest, o wiele trudniej jest nam przebić się do tej uważności nad tym jego niepowtarzalnym sensem tego drugiego. Bóg mówi przez swoje słowo. Jego słowo jest stwarzające, życiodajne. I to jest bardzo ważne, żeby też dużo tych słów względem siebie dobrych wypowiadać, stwarzających. Żeby też prowokować tą uważność względem siebie też przez słowa. Czy żeby rzeczywiście w każdym dniu był taki rachunek sumienia, w którym błogosławimy siebie jak największą ilością dobrych słów. Mówię, Bóg powiedział. I Bóg też uczy nas nazywania, mówienia zdrowego. W drugim opisie stworzenia mamy, gdzie Bóg jakby prosi Adama, żeby on nazywał swoje stworzenia. I myślę, że to jest też taki moment takiego właśnie nazywania i uczenia się uważności w ciągu dnia, że na przykład nazywam teraz to, że jem śniadanie. Nazywam to po imieniu. Nie, jestem już w pracy, nie jestem gdzieś, jadę na rekolekcję do Lichenia, jestem teraz, nazywam ten moment, w którym jestem. To jest śniadanie. Banalna rzecz. Ale łapię się ciągle na tym, że ciągle mnie nie ma na tym śniadaniu bardzo często. I muszę to nazwać. Muszę to nazwać, żeby mieć tą uważność, żeby wejść w dialog z tym momentem, w którym teraz jestem naprawdę. Bo my często właśnie jakby nie jesteśmy w dialogu ze sobą, to znaczy nie jesteśmy w dialogu z tym, w czym jesteśmy teraz obecni. Dialogujemy z przeszłością, dialogujemy z przyszłością, a bardzo trudno jest nam podjąć dialog z tym momentem. Dzisiaj to też słyszeliśmy w homilii bardzo mocno, żeby rzeczywiście druga rzecz to widzę. Słowo hebrajskie Boga, który mówi, widział, że to, co stworzył, jest dobre. Na końcu takie podsumowanie jest, gdzie właśnie Bóg mówi i Bóg zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. To słowo wajar oznacza poznanie. To znaczy, że Bóg się jakby delektuje. Tak? To znaczy, odkryłem to w którymś momencie, że Bóg właśnie technokrata stwarza i zostawia te rzeczy, opuszcza je. Natomiast Bóg jest przy tych rzeczach, On je kontempluje. Zobaczył Bóg, że było dobre. To znaczy, że to jest dopiero koniec stworzenia. Zobaczenie, to znaczy ten moment uważności na to, co Bóg stwarza, jest dopiero zakończeniem stworzenia. Widzenie rzeczy takimi, jakimi one są. Widzenie swojego życia. Nie zamykanie oczu na swoje życie. Nie zamykanie oczu na to, co też jest trudne, co mnie jakoś rani, co jest bolesne, przed czym uciekam wzrokiem. Tak? Uciekamy wzrokiem, nie chcemy dostrzec wielu rzeczy, nie wchodzimy w dialog spojrzenia z różnymi przestrzeniami w swoim życiu. Bóg, który stwarza, widzi, tak? On patrzy, nie zamyka oczu. Stąd się bierze takie, określenie, które używa papież Franciszek w takim swoim dokumencie, często do niego wraca, chociaż to nie on jest jego autorem, już nie pamiętam tego autora, ale mistyka otwartych oczu. Mistyka otwartych oczu, właśnie jeżeli możemy mówić o jakiejś mistyce, mistyka dotyczy ludzi, to ona ma swój początek właśnie w tym, o dziękuję bardzo, to ta mistyka otwartych oczu, bo w ogóle albo mistyka ma otwarte oczy, albo nie jest mistyką, jest pseudomistyką, jest jakimś fałszem, ale że ona ma swój początek właśnie w tym, że Bóg zobaczył, Bóg ma otwarte oczy. Ma otwarte oczy, widzę. Bóg widzi, że moje życie jest sensowne. Bóg widzi, że na początku jest sens. I chociaż widzi mój grzech, to jednak na nas patrzy tak, jakby tego grzechu nie było. Jest taki bardzo piękny fresk Fra Angelico w San Marco we Florencji, gdzie Jezus ma przesłonięte, jest to Jezus przed momentem, znaczy jest to moment, w którym Jezus jest, gdzie żołnierze drwią z Niego, opływają Go, Jezus ma zasłonięte oczy, ale ta opaska jest taka jakby przezroczysta, że widać oczy Jezusa i jeden z dominikańskich teologów próbował jakoś ten fresk jakoś tak opisać i on właśnie mówi, że to jest Bóg, w którym nie ma idei zła. To znaczy Bóg nie widzi zła. Chociaż widzi je, to znaczy jakby ma świadomość tego zła. Ma otwarte oczy na niesprawiedliwość, na krzywdę. Nie jest Bogiem, który nie widzi, ale jednocześnie, jeśli chodzi o konkretnego człowieka, to widzi dobro, tak? Przede wszystkim. Widzi rzeczy takimi, jakie one są, jakie zostały stworzone. Mimo naszego grzechu. I to jest też właśnie dialog, część naszego dialogu z samym sobą, to znaczy widzenie siebie właściwe, znaczy takie widzenie, w którym ja siebie przyjmuję, to znaczy, że nie uciekam przed tym, co zobaczyłem w sobie, co widzę, z czym mam do czynienia, że nie uciekam przed tym, tylko jestem z tym. Nie uciekam wzrokiem przed sobą samym. I trzecia, że Bóg słyszy. To słyszenie zaczyna się, ono jest bardzo widoczne już po grzechu, ale widać je też w tym momencie stworzenia, że po co jest Bóg, Bogu ten siódmy dzień. To jest moment kontemplacji, także, że Bóg kontempluje, co stworzył. Nie tylko wystarczało mu nazwanie każdej rzeczy, ten moment taki bardzo osobisty, ale jeszcze mu potrzebny był cały dzień, można powiedzieć, a dzień w Bogu to jest wieczność, w którym Bóg wchodzi właśnie w kontemplację, czyli w ten moment usłyszenia, tak? Bo kontemplacja to jest słyszenie, to jest danie posłuchu. To jest usłyszenie słowa, kontemplacja, która pozwala nam wejść i trwać przy słowie. Bóg jakby też można powiedzieć, że wewnętrznie trwa przy tym swoim słowie, które wypowiedział i przy tym swoim widzeniu. I właśnie trwa w tym dniu siódmym. On słyszy swoje stworzenie. I dlatego też zaprasza nas do tego, pójdźcie wy sami osobno na pustkowie, by być sobą, by odzyskać równowagę, by znowu być przy swoim sensie, być przy sobie po to, żeby potem także być innymi, widzieć siebie tam, gdzie naprawdę jestem i także widzieć innych tam, gdzie oni są naprawdę, a nie gdzie ja ich sytuuję. Tą uważność widzimy także w samej Trójcy Świętej. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boży. Czyli jaki to jest obraz Boży? To jest obraz nieskończonej uważności. Co myślę bardzo, bardzo precyzyjnie wyraża ikona Rublowa. Jak popatrzymy na tą ikonę, to jednym z takich słów, które moglibyśmy ją opisać, to jest właśnie uważność. Tam każdy element jest na właściwym miejscu, każdy element tej ikony jest ważny i każdy ten element wymaga uważności, ale dlatego, że sama Trójca jest w pełni na siebie uważna. Dlaczego istnieje Bóg? Dlatego, że jest uważnością. Jest wspólnotą uważności. Ojciec, Syn, Duch Święty są w pełni na siebie uważni. Tą uważność pięknie opisuje Cantalamessa. Myślę, że to jest taki tekst, który nieraz może już słyszeliście, ale go może przeczytam. A z którego wyrasta dialog, chociaż można by powiedzieć, że tutaj mamy trialogos. Trialogos, czyli logos, sens jest widziany we wspólnocie trzech. Sens jest widziany, odkrywany i jest nam przekazywany w potrójnej rozmowie. W rozmowie pełnej komunii, bliskości. Trójca powoduje, że Bóg kocha samego siebie bez cienia egoizmu oraz podziwia, czyli ma uważność, sam siebie bez cienia narcyzmu. Piękno trynitarne jest otwartym polem do poznania. Jest ono, jak same osoby, pięknem relacji. Jest to synteza jedności i różnorodności. W muzycznej harmonii piękno każdej nuty wypływa z relacji, jakie tworzy z innymi. W tańcu dwóch osób piękno każdego ruchu wynika ze skoordynowania, czy inaczej mówiąc, uważności swojego poruszania się z partnerem. Potrzebna jest uważność tutaj, precyzyjna. Piękno rozchodzące się na świat poprzez tworzenie relacji pomiędzy każdą osobą Trójcy Świętej w przecięciu ich spojrzeń, w przyzywaniu ich ruchów. Spojrzenia Trójcy są precyzyjne, przywoływanie ruchów jest precyzyjne. Jest to piękno relacji niestatycznej, ale dynamicznej. Uważność jest dynamiczna, tak? Bo uważność jest podążaniem za drugą osobą. I jeżeli możemy więc powiedzieć, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, to stworzył na obraz i podobieństwo Boga, który jest samą uważnością. Największą tragedią grzechu pierworodnego jest brak uważności, czyli lęk przed tym, że jestem zostawiony. Lęk przed tym, że świat obok mnie, otaczający mnie ludzie, świat, i ja też sam w stosunku do samego siebie nie jestem przy sobie. Największy nasz lęk w świecie to jest lęk przed nieobecnością. Nieobecność. Czyli może właśnie inne określenie tej nieobecności to jest właśnie brak uważności. Bo jak ktoś jest nieobecny, to jest nieuważny. Może nawet jeżeli jest fizycznie, ale jest nieuważny, to jest nieobecny. Więc my się boimy nie nieobecności, takiej właśnie, czy obecności pozbawionej uważności. I to, co daje nam chrześcijaństwo, jak mówił ojciec Joachim Badeni, największą nadzieją, jakie daje nam chrześcijaństwo, że nie ma ostatecznej nieobecności. I właśnie ta nadzieja, że nie ma ostatecznej nieobecności, jest właśnie tym sensem, ale właśnie ta nieobecność, która jest właśnie nadzieją na to, że świat mnie otaczający, Bóg, a ja na jego obraz, jestem coraz bardziej uważny na wszystko, co się dzieje w moim życiu, na wszystko, co przeżywam. Że jest w stanie odczytać najmniejszy element jakiejś narracji, którą mam na swój temat. W jaki sposób siebie opisuję, przeżywam, odczuwam, doświadczam. Na obraz i podobieństwo, czyli jeśli Bóg jest właśnie taką potrójną rozmową, potrójną uważnością, potrójnym widzeniem siebie, potrójnym przyjmowaniem siebie, potrójnym dawaniem posłuchu, posłuszeństwa, bo w Trójcy jest pewien rodzaj posłuszeństwa, jeszcze o tym będę mówił, ale posłuszeństwa, które oznacza właśnie uważność, dawanie posłuchu, usłyszeć. W Biblii nie mamy pojęcia takiego feudalnego posłuszeństwa. Taki arcybiskup Ryś swego czasu mówił konferencję o tym, że w Biblii, jeśli mówimy o Bogu, to posłuszeństwo oznacza dawanie posłuchu, że słyszę, tak? Właśnie, więc jakby w Bogu jest jakiś rodzaj posłuszeństwa każdej z osób Trójcy Świętej oznaczającym słyszenie siebie. I to wejście w tą uważność potrójną Bożą otwiera nas na dialog ze sobą i dialog z innymi. Stokroć więcej właśnie, że tak jak pisał Jean Danielu w takiej książce Trójca i tajemnica egzystencji, w miarę jak życie Trójcy jest nam przekazywane, poszerzają się nasze możliwości w miłości do innych ludzi, o ile pozwalamy temu życiu ogarnąć nas, nasze ciasne przestrzenie serc. I powoli czyni nasze serca bardziej zdolnymi do większej i szerszej łączności z innymi, co widzimy u świętych. Bóg pragnie wlać w nas swoją pełnię, a my mamy się na nią otworzyć tak, ażeby mogła stopniowo całkowicie objąć nasze serca i wypełnić je. Powoli czyni nasze serca bardziej zdolnymi do większej, szerszej łączności, czyli można inaczej, innymi słowy, do większej uważności, co widzimy u świętych. Tak? Dlaczego przywołujemy świętych? Bo mamy jakieś poczucie, że oni są uważni. Że oni mają w sobie już tą Bożą uważność na nasze sprawy, na sytuację, w której jesteśmy. I odwrotnością tego jest doświadczenie grzechu pierworodnego. Zasianie lęku, że Bóg nie jest na nas wystarczająco uważny, że Bóg ma jakiś swój ukryty plan, że my jesteśmy tylko w tle tego planu, że Bóg coś tam szykuje i wszystkiego nam nie mówi. I to jest właśnie zasianie lęku, że Bóg wcale nie jest taki na was uważny, jakby się zdawało. Szatan jest jakby antytezą uważności. Zasiewa lęk, mówiąc, że Bóg nie jest uważny. Tak jak on sam nie jest uważny. Zasianie lęku, że zostanę sam ze swoim życiem. I tutaj właśnie rodzi się postawa nie widzę, nie słyszę i nie mówię. Nie widzę. Ukryli się, tak? Nie widzą siebie, ukrywają się przed Bogiem, ukrywają się przed sobą przed sobą samym, są nadzy, utracili też tą uważność na to, że ich życie jest sensowne, jakby utracili poczucie sensu, dlatego są nadzy, są bez sensu. Są w poczuciu bez sensu. Nie słyszę, czyli nieposłuszeństwo, niedawanie posłuchu. Szatan zasiał nieufność i też brak właśnie uważności na Boże Słowo. Słyszą, nie słyszą już tej prawdziwej narracji o sobie, na swój własny temat. Już sami o sobie nie potrafią mówić tak, jak wcześniej o sobie mówili, jak ich nauczył Bóg o sobie mówić, myśleć, patrzeć. Nie mówię, czyli oskarżają się, czyli są naprzeciwko. Jest to postawa antydialogiczna. Oskarżają się, nie rozmawiają, tylko są w oskarżeniu. Uciekają od relacji, od wspólnoty. Jest to sytuacja na wskroś piekielna, bo piekło to jest takie miejsce, gdzie nikogo nie ma naprzeciwko, gdzie spojrzenia się nie krzyżują. Gdzie nie ma uważności. Piekło to jest totalna nieuważność. Tam nie ma możliwości na żadną uważność, bo spojrzenia się nie krzyżują. Tak, to kiedyś Ewdokimow użył takiego określenia. Ono mi się bardzo spodobało i jestem do niego bardzo mocno przywiązany i będę bronił tego jako dogmatu. Bo takie piekło, gdzie są jakieś kotły z innymi, to jest takie lajtowe. To znaczy, że jest może właśnie taka impreza z innymi. Czyli nie jest tak źle jeszcze. Znaczy, że w tej piekielnej sytuacji jest jeszcze jakaś nadzieja. Natomiast piekło jest o czymś bardziej okrutnym. To znaczy nie ma nikogo naprzeciwko. I nie mam, ja nie jestem też naprzeciw siebie. Piekło to jest takie miejsce, gdzie nie jestem przy sobie. Myślę, że każdy z nas doświadcza chyba jakoś, że to jest jakoś piekielnie straszne, tak? Kiedy nie jesteśmy przy sobie. Że chyba na tym polega nieszczęście, na tym polega cierpienie. Najbardziej dojmujące cierpienie polega na tym, że my nie jesteśmy przy sobie. Nie jesteśmy przy sobie, to znaczy nie jesteśmy przy tym, co w tej chwili się w moim życiu wydarza, co przeżywam, jakie mam w sobie emocje, jakie mam w sobie ból, jakie mam w niezgodę. Że nie ma mnie przy tym wszystkim, co się wiąże też z tymi, którzy mnie otaczają. Że jestem rozproszony, tak? Że diabolos jest, to jest słowo, imię diabła, to jest odwrotność Boga. Jestem, który jestem. Diabolos to jest ten, który rozdziela. To znaczy nie ma obecności. Nie ma obecności, nie ma uważności, nie ma spojrzenia, nie ma słuchania, nie ma mówienia. Rozdzielenie, rozproszenie w sobie samym, rozproszony, odcięty od innych. A to powoduje lęk, zdezorientowanie, zagubienie, zadyszkę. Tak jak popatrzymy na Adama i Ewę, to i tak i można by ich doświadczenie określić jako zdezorientowanie, zgubienie, zadyszkę. Lęk zabija, dlatego szatan właśnie zasiewa ten lęk, bo lęk jest kryjówką, taką zabójczą kryjówką. Kryjówką, w której niby właśnie człowiek po grzechu gdzieś tam się ukrywa, ale to jest kryjówka, która zabija. To widać, myślę, że najbardziej to w przypadku Judasza. Bardzo pięknie to opisuje Benedykt XVI w Jezusie z Nazaretu, jakby doświadczenie skruchy Judasza, w którym jest ta skrucha, ale ta skrucha nie ma w niej uważności. Znaczy tej uważności, która jest związana z tym, co powiedziałem też wcześniej, właśnie poczucie sensu. Tak, że moje życie jest sensowne, że jestem ważny, jestem kochany, że Bóg jest na mnie uważny. Że historia Judasza dlatego się tak kończy, dlatego że on nie jest uważny na siebie i nie jest też w tej uważności Bożej. Tak? To znaczy, że on przeżywa swój grzech bezrelacyjnie. Nie można odbywać rachunku sumienia, nie można się zmagać ze swoim grzechu bez relacji, czyli bez dialogu z kimś innym. Nie mogę sam przeżyć swojego własnego grzechu. Żeby go przeżyć, jako sytuację kryzysową, ale kryzysową w sensie, która mnie gdzieś wyprowadzi, potrzebuje relacji, potrzebuje dialogu. Benedykt XVI pisze tak. Tego, co się stało z Judaszem, nie da się wyjaśnić tylko psychologicznie. Znalazł się pod panowaniem innego, właśnie tego, którego nie ma tak naprawdę, nie ma, który jest nieuważny. Kto zrywa przyjaźń z Jezusem, kto porzuca z ramion Jego słodkie jarzmo, ten nie odzyskuje wolności, nie staje się wolny, lecz zostaje niewolnikiem innych mocy. Albo właśnie nie ma w nim niepodległości, jak dzisiaj usłyszeliśmy w homilii. Albo raczej fakt zdradzania tej przyjaźni jest następstwem działania innej mocy, na której Judasz się otworzył. Jednak światło, które wychodziło od Jezusa i przeniknęło do duszy Judasza, nie zgasło całkowicie. Widoczny jest u niego pierwszy krok prowadzący do nawrócenia. Zgrzeszyłem, mówi zleceniodawcom. Próbuje ocalić Jezusa i zwraca pieniądze. Wszystko czyste i wielkie, co otrzymał od Jezusa, było nadal zapisane w jego duszy. Nie mógł tego zapomnieć. Jego druga tragedia to dokonanie po dokonaniu zdrady polega na niemożności uwierzenia w przebaczenie. Jego skrucha zamienia się w rozpacz. Odtąd widzi już tylko siebie samego i swoje ciemności. Nie widzi już światła Jezusa, które może rozjaśnić i pokonać również ciemności. W ten sposób ukazuje nam fałszywą odmianę skruchy. Skrucha, która utraciła już zdolność nadziei i widzi jedynie własne ciemności. Jest destrukcyjna i nie jest autentyczną skruchą. Składnikiem prawdziwej skruchy jest pewność nadziei. Pewność, która rodzi się ze spotkania. Ksiądz Tischner kiedyś powiedział, że pokładanie nadziei w kimś jest najbardziej tolerancyjnym gestem na świecie. Pokładanie w kimś nadziei. I żeby tą nadzieję Judasz mógł odnaleźć, musiałby być w relacji. Ale właśnie jego nieszczęściem jest uwierzenie, w cudzysłowie, w nieobecność. Uwierzenie w to, że Bóg nie może być uważny na niego. Nie jest przy sobie, chociaż jest skupiony na sobie w tej połowicznej skrusze, ale to nie jest takie bycie przy sobie w takim sensie uważności, że jestem naprawdę przy sobie, z sobą. On nie może sobie przebaczyć, bo przebaczenie wiąże się zawsze z relacją. Z obecnością kogoś obok mnie. Z usłyszeniem, dostrzeżeniem w spojrzeniu kogoś drugiego i w usłyszeniu jego słowa, zobaczenia w pełni narracji o sobie. Tak? Tak jak filozofia dialogu mówi, że mogę wiedzieć, kim jest ja, dlatego że ty mówi o mnie. Tak? I tak to się też wiąże właśnie z momentem przebaczenia. Nie mogę usłyszeć przebaczenia, jeżeli ty nie zwróci się do ja. Po grzechu mamy protoewangelię. Adamie, gdzie jesteś? Tak? To znaczy, Adamie, dlaczego utraciłeś, dlaczego ciebie nie ma przy sobie? I to wołanie Adama to nie jest wołanie Boga, to nie jest wołanie po to, żeby się rozliczyć z Adamem, tylko to jest też wołanie Boga, jestem przy tobie, jestem, który jestem. Ja jestem przy tobie, a ty gdzie jesteś? Czy jesteś przy sobie? Czy jesteś przy tym, co się wydarzyło. Adamie, gdzie jesteś? To znaczy, to jest wołanie o to, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, żeby tego rozproszonego Adama, który nie jest ze sobą, nie jest z Ewą, nie jest już przy Bogu, żeby znowu właśnie zgromadzić w jedno. Adamie, gdzie jesteś? To jest wydobywanie z kryjówek. Z kryjówek, które mogą być nie aż tak dramatyczne jak kryjówka, w której jest Judasz, ale które też mogą na lata nas bolesnie jakoś zamykać i które mogą nas paraliżować. W przypadku uczniów do Emaus, kiedy Jezus mówi do nim, to jest w tłumaczeniu Biblii Ekumenicznej, z której korzystam, gdzie Jezus mówi o bezmyślni. czy inaczej można by to przetłumaczyć, pozbawieni sensu i zbyt nieczułego serca. Oni idą do Emaus, dlatego że nie widzą już sensu. Sens się skończył. Wraz ze śmiercią Jezusa nie ma sensu. Nic nie ma sensu, ta śmierć nie ma sensu, nasza historia nie ma sensu, nasze powołanie nie ma sensu. Pozbawieni, dlaczego? O, pozbawieni sensu. To nie jest obrażenie uczniów idących do Emaus, tylko to jest stwierdzenie. Nie jesteście przy sensie, nie ma was tam, gdzie jest sens. I zbyt nieczułego serca. Czyli ucieczka do Emaus to jest ucieczka w krainę nieodczuwania. Tak? Myślę, że to jest inny rodzaj opisu tego, czym jest brak uważności. To jest wchodzenie w krainę nieodczuwania. Jak mnie coś za bardzo boli, jeżeli z czymś sobie totalnie nie radzę, jest taka pokusa, żeby wejść w nieodczuwanie, żeby tego nie przeżywać, nie odczuwać. I to jakoś łagodzi oczywiście, ale na dłuższą metę jest to zabójcza rzecz, bo nieodczuwanie to jest właśnie utrata tej uważności. My po to odczuwamy, po to mamy uczucia, po to mamy emocje, żeby być przy sobie, żeby być przy tych rzeczach, które się dzieją, żeby być przy cierpieniu, być przy szczęściu, być przy radości, być przy łzach, być w życiu i być w śmierci. My potrzebujemy odczuwania. Ale często jak nas boli, właśnie wybieramy taką kryjówkę nieodczuwania. Dlatego Jezus wchodzi w dialog z uczniami z Emaus. Wchodzi w dialog. Zaprasza ich do dialogu. Ten dialog Jezusa, mówimy też właśnie o dialogu, który jest jakby ratunkiem dla naszego lęku. Tak, uczniowie idący do Emaus są uczniowie zalęknieni, są pełni lęku. Bo są ludzie bez sensu, którzy nie mają sensu, czyli są totalnie wystraszeni. Tak? Bo nie idą, nie wiedzą dokąd idą. To Emaus jest tylko... To jest jakaś tylko wymówka, to jest tylko jakaś prowizorka, to jest jakaś iluzja. To Emaus nie istnieje tak naprawdę. Tego nie ma. To jest jakaś rzeczywistość, no właśnie, w której okłamuje samego siebie, że gdzieś idę. Tak? Dlatego Jezus wchodzi w dialog. I ten dialog w przypadku tej Ewangelii o uczniach z Emaus ma takie różne swoje etapy. Pierwsze to jest towarzyszenie, czyli bycie, czyli taki najbardziej podstawowy element uważności, tak? To znaczy, że jestem przy tobie, że cię słucham. Jestem przy tobie, jestem z tobą. Od tego zaczyna Jezus, jakby od tego w ogóle się zaczyna Ewangelia. Od tego zaczyna się dobra nowina. Jestem, który jestem. Wcielenie jest przede wszystkim, można powiedzieć, że pierwszą katechezą, jeszcze potem będę rozwijał, ale pierwszą katechezą Ewangelii to nie jest jakieś nauczanie Jezusa w Ewangelii. To nie są pierwsze słowa, które Jezus, tylko samo wcielenie. To znaczy to, że Jezus stał się człowiekiem, jest najważniejszą katechezą. On jest przy mnie. Jeszua, czyli Jahwe zbawia, czyli Jahwe zbawia mnie to, że Bóg jest, tak jak mówiłem, że największą nadzieją chrześcijaństwa jest to, że nie ma ostatecznej nieobecności. Właśnie wcielenie jest tego świadectwem, że nie ma ostatecznej nieobecności. I obecność mnie zbawia, uważność mnie zbawia. Jezus jest przy mnie. Drugi element to jest słuchanie. Jezus słucha tej opowieści, chociaż doskonale zna, co się wydarzyło w Jerozolimie. Ale słucha naszej narracji. Jezus jest czułym narratorem. O tym ostatnio ktoś napisał w najnowszym numerze Więzi, właśnie Jezus jako czuły narrator, trochę odpowiadając na słowa Olgi Tokarczuk, która piękny tekst pisze, czuły narrator, ale jedna rzecz, którą chrześcijanom nie można się zgodzić w tej jej wywodzie, że w Ewangelii nie ma czułości. bo ten ktoś pisze w więzi, chociaż ja już to wcześniej w swojej książce napisałem, jest nawet taki podrozdział Chrystus czuły narrator, ale myślę, że to każdy z nas już to napisał jakoś tam w swoim sercu i stąd też tutaj jakoś jesteśmy i taki jest rodzaj waszej duchowości. Można powiedzieć, że właśnie miłość miłosierna, no to jest dokładnie... No właśnie, ale Jezus jest właśnie tym czułym narratorem, to znaczy, że z największą delikatnością słyszy, pochyla się nad tym, jak my siebie widzimy, jakby siebie opisujemy, ale jest także czułym narratorem wobec tego, co jest przed nami jeszcze zakryte w tym momencie i co on powoli otwiera, żeby znowu powrócić do odczuwania, do bycia przy sobie. Do odczuwania, do tego, żeby znowu mieć jakieś uczucia ludzkie względem siebie. Brak uważności to jest brak ludzkich uczuć w stosunku do samego siebie. I żeby je odzyskać. Więc moment słuchania, ale potem jest diagnoza właśnie. Czyli wy, którzy nie jesteście już przy sensie i jesteście nieczułego serca. Jezus to nazywa. Ale potem daje też uzdrowienie. I ten dialog jest danie dobrego słowa, tak? Jezus wyjaśnia, daje swój komentarz do tej historii, daje swoje słowo, potem łamanie chleba, czyli stół. To jest bardzo ważny element dialogu, tak? Że jeszcze myślę, że te wątki gdzieś tam będą się powtarzały, że często jest niemożliwy dialog za pomocą dysputy. Albo ta dysputa nie poprowadzi dalej. Ale ważny jest ten moment stołu, to znaczy tego ludzkiego gestu wobec siebie, że usiądziemy przy jednym stole. I to już jest dialog bardzo głęboki. Ja to bardzo często doświadczam z osobami niewierzącymi, czy z osobami, to tego doświadczałem z różnymi środowiskami, jak w Szczecinie byłem, tych różnych takich środowisk, którym nie po drodze było do kościoła, było bardzo dużo, a do dzisiaj mam naprawdę wspomnienie, nie tylko wspomnienia, ale te relacje trwają z różnymi osobami niewierzącymi, z którymi radością jest usiąść przy wspólnym stole. Chociaż, no nie mówię o was, bo jesteście wierzący. Ale ten moment, że to już jest naprawdę jakby też cel dialogu, to znaczy, że my nie musimy się zgadzać na poziomie intelektualnym, na poziomie dyskursu, a może już się dokonać wydarzenie spotkania i prawdziwej, autentycznej komunii, wtedy, kiedy jesteśmy przy wspólnym stole. I ten stół jest jakby też takim jakimś rodzajem umywania sobie nóg. To jest też właśnie genialna myśl, którą podjął arcybiskup Grzegorz Ryś w ostatnim tygodniu ekumenicznym w Łodzi, kiedy zaproponował chrześcijanom wspólne mycie nóg. Tak? Nie jesteśmy w komunii, która pozwala nam celebrować razem Eucharystię i przyjąć komunię, ale możemy doświadczyć owocu tego. Bo umywanie nóg to jest owoc Eucharystii. To jest Eucharystia. Znaczy, jeżeli ktoś komuś umywa nogi, to on już jest w komunii z nim. Już jest w Eucharystii. I możemy przeżywać Eucharystię z osobami niewierzącymi. Jeżeli usiądziemy do wspólnego słowa, jeżeli łamiemy chleb, czyli łamiemy to, co jest najbardziej podstawowe, to znaczy to, co jest najbardziej podstawowe w naszym człowieczeństwie. Jeżeli obdarzymy się tym, co jest najbardziej w nas podstawowe. Nie to, co z czasem stało się ideą dla nas. Żyjemy jakimiś ideałami i coraz bardziej one nas różnią. Ale jak zejdziemy do tego, co jest najbardziej proste. Jak zejdziemy do tego, co jest najbardziej proste, możemy się spotkać. Ale my komplikujemy. Dorosłość jest czymś pięknym, ale też jest komplikowaniem, jest odchodzeniem od prostoty. Jak zejdziemy do tego, co proste i właśnie będziemy mieć taką uważność, taką prostą, no że jestem teraz, jem kanapkę z serem blue, który bardzo lubię i jest na tym pomidor i jeszcze jest bazylia. Wspaniałe doświadczenie komunii z samym sobą. Ale to są niestety, jeszcze cały czas jestem na dosyć podstawowym etapie i rzadko mi się to zdarza. Już powinienem kończyć, bo już zaraz kończę. Jeszcze nie śpicie dobrze. Więc to łamanie chleba, to znaczy, że łamanie tego, czyli dzielenie się tym, co jest najbardziej w nas podstawowe. I to jest proste, a zarazem bardzo trudne. Bardzo trudno je nam spotkać jest w tym, co jest takie najprostsze. Bardzo trudno. Komplikujemy, bo zaczynamy wchodzić na poziom właśnie idei, poglądów. Oczywiście to nie chodzi teraz, ja tego nie mówię, żeby to teraz jakoś umniejszyć, jakoś, nie, bo to jest niemożliwe, żeby to w ogóle ominąć, tak? Ale chodzi o to, że w spotkaniu nieraz trzeba zejść z poziomu idei i dyskursu takiego, dyskursu intelektualnego. Znaczy, to nie chodzi o takie też dosłowne, bo jak jest na przykład, no nie wiem, dyskusja jakaś intelektualna, no to nie można zejść z jakiegoś poziomu tego dyskursu. Ale chodzi o to, żeby wewnętrznie z kimś być w tym, co jest bardziej proste, tak? To znaczy, żeby zobaczyć w tym moim rozmówcu coś bardziej prostego niż to, o czym teraz rozmawiamy, tak? Wtedy jest możliwe spotkanie, jest możliwa komunia. Na różny sposób jeszcze jakoś o tym będziemy mówić. I na końcu jest błogosławieństwo. Tak? To znaczy, błogosławcie, a nie złorzeczcie. To znaczy, że dlaczego my złorzeczymy? No bo na coś się w sobie nie zgadzamy. My sobie złorzeczymy innym. Tak? I to jest, można powiedzieć, to jest owoc tej nieuważności, tak? Że złorzeczymy swojemu życiu, że nas nie ma przy sobie, nie chcemy być przy sobie, nie chcemy być z tym, co teraz stanowi nas, co stanowi nasze przeżycie, nasze doświadczenie, nie chcemy z tym być, więc temu złorzeczymy. A błogosławieństwem jest jakby wytrąceniem temu złorzeczeniu. Wytrącamy z ręki to narzędzie, tak? Które jest destrukcyjne, które jest antydialogiczne, tak? Bo złorzeczenie to jest brak dialogu. To znaczy ja nie wchodzę z tym doświadczeniem w spotkanie, tylko je odrzucam. Złorzeczenie to jest bycie w rozproszeniu ze swoim doświadczeniem. I błogosławieństwo jest przywracaniem tej jedności. Błogosławić sobie. To jest bardzo ważne, żeby wypowiadać to błogosławieństwo i najczęściej w stosunku do samego siebie, żeby zaczynać może dzień od błogosławieństwa na przykład. Znaczy, żeby nie zaczynać dnia od proszenia o coś, tylko od błogosławieństwa, żeby pobłogosławić, że zaczął się błogosławić Ojca, że mnie stworzył z miłości, że daje mi kolejny dzień, pobłogosławić Jezusa, że On już umarł za ten dzień, co by się nie działo w ten dzień. On już Paschą ten dzień pobłogosławił. Nawet jak ten dzień będzie po ludzku w moim odczuciu najbardziej nieudany, On już jest pobłogosławiony. Przez Paschę. I błogosławić Ducha Świętego, który mówi, cokolwiek o sobie myślę, odczuwam, w jakim jestem stanie psychicznym, emocjonalnym, intelektualnym, jesteś kochany, jesteś kochana. Z Bożej strony taką kwintesencją, czy inaczej można powiedzieć, takim wybuchem takiej postawy dialogicznej to jest właśnie wcielenie. I to jest wyjście ze strefy komfortu przez Boga i wejście w sytuację kryzysową. Dialog jest wejściem w sytuację kryzysową. Ale jest wyjściem z kryzysu takiego negatywnego. To znaczy, że niebycie w dialogu ze sobą i z innymi jest kryzysem takim, który ma charakter regresu. Natomiast dialog też jest kryzysem. Dialog jest kryzysem, ale ma charakter progresu. To jest progresywny kryzys. I wcielenie jest wejściem w sytuację kryzysową, tak? Może w wcielenie, że to, że Chrystus stał się człowiekiem, jest jakimś wielkim kryzysem. Chrześcijaństwo sam, można powiedzieć, z definicji jest kryzysowe. No bo to jest wejście Boga w to, co jest w nas kruche, co jest słabe, wejście w to doświadczenie, w którym my nie jesteśmy przy sobie, w którym nas nie ma przy swoim życiu. To jest wejście tego, który jest w coś, co jest mu obce, czyli w nieobecność, brak uważności, to, a co jest naszym doświadczeniem takim przeklętym, który nas rani, dotyka. I zobaczmy, że Bóg wchodzi w dialog, czyli wchodzi w bezbronność. I wcielenie jest, można powiedzieć, pełnią bezbronności. Bóg jest przez wcielenie całkowicie bezbronny, ale przez to jest otwarty jeszcze bardziej na Ojca, Syn, Jezus jako Syn, ale jest także otwarty na nas. Dialog oznacza, że przynależę do kogoś. Jezus podwójnie przynależy, bo jako osoba, druga osoba Trójcy Świętej, jako Syn, czyli jako dziecko, musi przynależeć do kogoś. To jest właśnie tożsamość drugiej osoby Trójcy Świętej. To kiedyś też właśnie Ratzinger pisał, że nazywamy Jezusa Panem i Królem, ale Jego najgłębszą tożsamością to jest to, że jest Synem, czyli jest dzieckiem. To, że Jezus jest Panem i Królem, to jest Jego zawód. To jest Jego praca. Taką ma pracę. Natomiast Jego tożsamością jest, że jest Syn, czyli że jest w relacji, że jest w dialogu. Jako Syn dziecko musi być w dialogu ze światem, tak? Nie będzie się rozwijało i nie stanie się szczęśliwie dorosłe, jeśli nie będzie w dialogu ze światem, który go otacza, z innymi. On jest w dialogu z Ojcem jako Syn Boży, bo tak jak mówiliśmy, Trójca jest trialogiem, potrójną rozmową, ale ten szczególny, ten moment zasłuchania Jezusa w Ojca, tak, dialog, ale tak, jako Syn Człowieczy jest w dialogu z nami, jest w dialogu z naszą kulturą, z naszym językiem, z naszym tu i teraz, niewyidealizowanym, przepraszam, jest w dialogu z wszystkim, co możemy tylko sobie wyobrazić w związku z byciem człowiekiem i z istnieniem tego świata. Nie ma rzeczywistości, w której wcielenie by nie oznaczało dialogu z jakąś rzeczywistością, tak? Jezus wchodzi w dialog. Ojciec, jeśli Ojciec oddaje się Synowi bez reszty, Ojciec i Syn czynią to samo wobec Ducha Świętego. Czyż to nie jest prawzór najpiękniejszego umierania pośrodku życia wiecznego? Zobaczmy, pośród życia wiecznego jest sytuacja kryzysowa, bo jest to niebycie dla siebie. Tak? Jest ten moment wychodzenia ku drugiej osobie. W Trójcy Świętej jest kryzys. W tym sensie, że jest ten moment wyjścia, bycia nie tylko w swoim świecie, tak? Wszechmoc nie może być inna niż niczym nieograniczone poświęcenie się. Bóg Syn i Bóg Duch Święty posiadają tę wszechmoc, ale jednak wszechmoc, która pierwotnie została dana przez ojcowskie źródło. Ważne, aby tą niewyobrażalną moc Ojca widzieć przede wszystkim w potędze poświęcenia siebie, to znaczy w Jego miłości, a w niej jakiejś dowolnej możliwości uczynienia tego lub owego wypowiedzianego przez Ojca. Wypowiedzenie się przez Ojca nie jest czymś przymuszającym, lecz jest źródłem wszelkiej wolności. Znowu nie w sensie dowolności, lecz w sensie przemożnego samoposiadania siebie poświęcającej się miłości. Jeśli Bóg siebie posiada, to nie dla siebie, ale właśnie jako tej miłości poświęcającej się siebie. Inaczej, Bóg nie jest samoposiadaniem, jak uważał Arystoteles, ale raczej jest samoofiarowaniem. I właśnie ogołocenie Jezusa, wcielenie, jest tym momentem objawienia tego, co w Trójcy Świętej jest objawieniem samoofiarowania właśnie, czyli wejścia w dialog, że wszystko, co mam, kim jestem, wchodzi w dialog ze swoim stworzeniem. A tam, gdzie jesteś, to jest właśnie wołanie Boga, który chce wejść w dialog z tą sytuacją kryzysową, w której Adam się znalazł. I także z wszystkimi skutkami, konsekwencjami wejścia w tą sytuację kryzysową. Słowo skondensowało się do takiego stopnia, że stało się ciałem i zamieszkało między nami. Skróciło się do takiego stopnia, że milczy w decydującej godzinie Paschy. Że Słowo skróciło się do tego stopnia, że milczy w decydującej godzinie Paschy, że jest milczeniem, tak? Że w tak radykalnie Bóg wchodzi w dialog z nami, że jest też kimś milczącym. Tak? Nie ma dialogu, jeśli nie zamilknę, nie usłyszę tego drugiego, tak? A ten drugi jest w kryzysie, czyli my, nasz świat. Jest to jakieś ryzyko, które Bóg podejmuje. I może kończąc tą część dzisiejszą, to jest fragment z dokumentu Kontemplujcie do osób konsekrowanych w śladach piękna. Jeden z moich ulubionych tekstów to jest taka medytacja nad księgą, nad pieśniami. Jeszcze do niej będę kilkakrotnie wracał. Jest to do osób konsekrowanych w tych sukienkach albo bez, ale ja też traktuję ten tekst. On jest tak bardzo uniwersalny i jest tak głęboko po prostu chrześcijański, że to chodzi moim zdaniem o wszystkich konsekrowanych przez chrzest. Ten, kto kocha, jest owładnięty pewnym dynamizmem. Przyjmuje ryzyko wyjścia z siebie, aby dotrzeć do drugiego, nie tylko w przestrzeni zewnętrznej, ale także w wymiarze wewnętrznym, i odkrywa, że jego własnym dobrem jest zamieszkanie w tym drugim i przyjęcie go do siebie. Dynamika poszukiwania potwierdza, że nikt nie wystarcza sam sobie, że musimy wyruszyć w drogę w głębi siebie samego, przyciągani przez tą świętą ziemią, jaki jest drugi, aby zjednoczyć się z nim w komunii. Drugi jest jednak tajemnicą, jest zawsze poza zasięgiem naszych pragnień i oczekiwań, jest nieprzewidywalny, nie chce być posiadanym, lecz pragnie troski, opieki, przestrzeni do rozwoju swej wolności. Czyli dialog to jest właśnie miłość, czyli podjęcie ryzyka wyjścia z samego siebie, żeby dotrzeć do drugiego, nie po to, żeby go posiąść i w ten sposób w naszym przypadku, nie w przypadku Boga, ale w naszym przypadku, żeby skrócić dni naszego kryzysu, bo nie skróci, tylko jeszcze go pogłębi. Jeszcze bardziej ten kryzys stanie się taki regresywny. Tylko w sensie troski, opieki i przestrzeni do rozwoju wolności tego drugiego, czyli właśnie uważności. Tak? Że ryzyko, dialog to jest ryzyko wyjścia z siebie, żeby podjąć ten trud uważności na drugiego człowieka. Tak? Im więcej tej uważności, tym bardziej kryzys, który wyrasta z każdego spotkania, z każdej relacji. Nie ma relacji w tym świecie niekryzysowej, ale jest, może być kryzysem właśnie progresywnym tylko wtedy, kiedy mu towarzyszy uważność. Ale wpierw ta uważność, która dotyczy mnie samego siebie. To znaczy, że ja muszę podjąć ryzyko, tak? Że doświadczenie duchowe, doświadczenie jakiejś równowagi psychicznej, to jest doświadczenie no właśnie uważności na samego siebie. Po to jest nam cała ta praca duchowa i praca właśnie taka ludzka nad sobą, żeby być przy sobie, nie? Żeby być uważnym na samego siebie. Jeśli jestem w tym dialogu, a ten dialog jest procesem na całe życie, tak? Bo ta uważność nie może być tylko wobec mojego dziś tu, ale także tego dziś, które za chwilę się zacznie, które już jest trochę inne, już ma inny wymiar, już jestem w innym miejscu, już jestem, coś więcej zobaczyłem, czegoś więcej doświadczyłem, czegoś bardziej się boję, innego się boję i znowu muszę wejść w dialog, czyli znowu w tą uważność na to nowe doświadczenie, więc to jest proces, tak? I zobaczymy, jak jutro będę mówił, jutrzejsze konferencje o Jezusie, który kiedy jest uważny na nas, to zawsze dla Niego oznacza bycie uważnym na proces, który w nas się dzieje. Że Jezus jest uważny, bo widzi w nas pewien proces i ta Jego uważność dotyczy procesu, w którym jesteśmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Pięknie powiedziałeś, Maciej. Dziękujemy. Za chwilę wejdziemy w uważność. Kolejną uważność, tym razem na obecność w formie sakramentalnej, więc otwórzmy oczy, uszy i mowę serca na ten moment. Ja mam taką myśl, Maciek, żebyś w czasie adoracji w jakimś tam momencie przeczytał ten fragment Edyty, czy właśnie Krzysztofa o tym sensie, od początku tam, bo to jest przecudny tekst. Będziemy właśnie przy tym sensie teraz starali się być uważni, obecni.